Drodzy bracia, siostry, to naprawdę wielki przywilej i wielka łaska być dzisiaj pośród was. I tak będąc na tym miejscu, odbieram w moim sercu, w moim duchu, że łaska Boża spływa na wszystkich uczestników tego zgromadzenia. Bo Boże Słowo nam mówi, że codziennie rano łaska Boża objawia się. I chcę ci, drogi bracie i siostry, przyjacielu, powiedzieć, że dzisiaj na tym miejscu jest Boża łaska, która jest dla ciebie, działa dla ciebie, ku przemianie twojego życia. Bo Pan zaiste jeszcze dziś chce nam błogosławić. Drodzy, przez ten wczorajszy dzień rozważaliśmy nasze wielkie powołanie do kapłaństwa Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie. I przez te wykłady mówiliśmy o tym, że kapłani, aby móc służyć w świątyni Pana, muszą być przyodziani w szaty kapłańskie. Później mówiliśmy o służbie kapłańskiej, służbie składania naszych ciał na ofiarę, służbie modlitwy, służbie prawdziwej nauki. A dzisiaj chcę wam, drodzy, dzisiaj mówić o jeszcze jednym warunku niezbędnym, aby prawdziwie kapłaństwo nasze mogło być wypełnione w Jezusie Chrystusie. Była jeszcze jedna rzecz, którą musieli przejść kapłani, aby mogli przystąpić do pełnienia służby. Przeczytamy fragment z drugiej księgi Mojżeszowej, 29 rozdziału. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 29, werset 21. Jest to opis wydarzeń, które Bóg nakazał uczynić Mojżeszowi wobec Aarona i jego synów. Mianowicie kazał ich wyświęcić na kapłanów, aby mogli zacząć pełnić tę służbę. I w wersecie 21 czytamy, na stronie 95. Potem weźmiesz z krwi, która jest na ołtarzu, i z oliwy namaszczenia, i pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synów, i szaty jego synów z nim, i będzie poświęcony on i jego szaty, i z nim jego synowie, i szaty jego synów. I drodzy, tutaj mamy taki dodatkowy element, na który chcę zwrócić uwagę. Mianowicie, że oprócz krwi, którą miał być pokropiony Aaron i jego synowie, ich szaty, pojawia się oliwa namaszczenia. I weźmiesz z oliwy namaszczenia. A w rozdziale, w wersecie 7 tego rozdziału czytamy, potem weźmiesz olej namaszczenia i wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Chodziło o Aarona. Drodzy, był jeszcze jeden niezbędny warunek przystąpienia do służby kapłańskiej, mianowicie olej namaszczenia, który miał się pojawić na głowie Aarona, oraz olej namaszczenia, którym mieli być pokropieni synowie kapłani. I jak wszyscy wiemy, ten olej namaszczenia symbolizuje Ducha Świętego. Co do tego nie mamy wątpliwości. Może taki fragment z pierwszej księgi Samuelowej, 16 rozdziału, werset 13, bo to jest bardzo wymowny fragment, który dodatkowo nam ilustruje tę prawdę związaną z olejem namaszczenia. Jest to sytuacja, w której młody pasterz o imieniu Dawid został przez Boga wybrany i przyszedł do niego prorok Samuel. I w wersecie 13 czytamy takie zdarzenie. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I teraz posłuchajmy. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostawał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Wiecie, takie dziwne, ale Boży nakaz, że kiedy olej namaszczenia został wylany na głowę Dawida, dowiadujemy się, że Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał. Kapłani w podobny sposób byli namaszczani specjalnym olejem namaszczenia i to był znak namaszczenia Ducha Świętego, który miał na nich spocząć. I aby mogli to posługiwanie wypełnić, aby mogli tę służbę wypełnić, był niezbędny ten element, olej namaszczenia. Drodzy, teraz przenieśmy to do kapłaństwa Nowego Przymierza. Przenieśmy to do naszego życia. Mianowicie Nie będę długo o tym mówił, tylko zasygnalizuję, że kiedy Jezus przebywał z uczniami przez 3 lata, można powiedzieć, wyszkolił ich, nauczył ich najlepiej. Nie ma nigdzie i nigdy nie będzie lepszej szkoły, niż mieli uczniowie, apostołowie w obecności swojego mistrza, Pana Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, czy może być ktoś lepiej przygotowany do pełnienia służby niż ci ludzie? Moglibyśmy powiedzieć, nie, na pewno nie. Nie było i nie będzie lepiej przygotowanych ludzi niż ci, których przygotował sam Jezus Chrystus, kiedy był razem z nimi. On się nie spotykał z nimi tylko na wykładach. On się nie spotykał tylko z nimi, przekazując im wiedzę biblijną. Ale on po prostu żył z nimi. Oni byli z nim, mówiąc obrazowo, 24 godziny na dobę. Tylko w tych momentach odchodził, kiedy udawał się na samotność, by spędzić długi czas z Ojcem w modlitwie. Czasami go zastali właśnie tak, modlącego się i szukającego oblicza Ojca swojego i szukającego także Bożego kierownictwa na każdą chwilę swojego życia. Drodzy, i pomimo tego, że uczniowie byli tak bardzo dobrze przygotowani do pełnienia posługi, my możemy dzisiaj powiedzieć do posługi kapłańskiej, to Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że nie możecie przystąpić do pełnienia tej służby, dopóki nie zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. To jest to namaszczenie kapłańskie, które miało być wylane na uczniów. I tak jak czytamy w Starym Przymierzu, w tym pierwszym przymierzu czytamy, to kazał uczynić Bóg i to zrobił Bóg. To nie kapłani się starali o to, ale to Bóg dla nich przygotował. Tak samo wylanie Ducha Świętego było z Bożej inicjatywy. Podejrzewam, że uczniowie do końca nawet nie wiedzieli, czego się mają spodziewać. Nie byli do końca uświadomieni, na co czekają, ale to namaszczenie przyszło od Boga. Czytamy, że Jezus Chrystus, który został wywyższony prawicą Ojca, wylał obietnicę Ducha Świętego. I jeszcze chciałbym taką jedną analogię zrobić do ksiąg mojżeszowych. Mianowicie wyświęcenie kapłańskie trwało przez 7 dni. Już nie będziemy tego czytać, możecie to sami odnaleźć. Mianowicie ten proces kropienia krwią i namaszczania trwał 7 dni pod rząd. I dopiero po 7 dniu kapłani byli gotowi do służby. Każdego dnia powtarzano tę samą czynność aż przez 7 dni. Nam to nie było tylko jednorazowe zdarzenie, jednorazowe pokropienie krwią, jednorazowe pomazanie olejem. To się działo przez 7 dni. Drodzy, dla mnie jest to też taki obraz, że niewystarczające jest jednorazowe przeżycie tego napełnienia Bożym Duchem, które jest kosztowne i cenne i drogie i chwała Panu za nie. Każdy, kto doświadczył, wie, jakie to jest wielka łaska i błogosławieństwo. Ale bardzo wyraźnie jest to taki obraz i Nowy Testament nam także to pokazuje, że nie tylko mamy być raz napełnieni Duchem Świętym, ale mamy chodzić w pełności Ducha Świętego. To jest ten obraz 7-krotnego powtórzenia tej czynności wyświęcenia, która w Nowym Testamencie się przejawia w ten sposób, żeby mamy ciągle chodzić w napełnieniu Duchem Świętym. Zresztą widzimy tu u uczniów, pierwszych uczniów, że najpierw zostali w Dzień Zielonych Świąt napełnieni Duchem Świętym, a później mamy kolejny rozdział 4, kiedy ponownie Duch Święty wstępuje na uczniów i znów zostają napełnieni. Do czego napełnieni? Do służby. Nie po to, by błyszczeć przed ludźmi, nie po to, by się chwalić, jacy my jesteśmy obdarzeni mocą, ale namaszczenie jest zawsze do służby. Ono nie jest nam dane po to, abyśmy się nim chwalili i pokazywali je, jak to Bóg wielce nas obdarował, ale ono jest dane po to, aby móc wypełnić Boże posługiwanie, aby móc uwielbić Jezusa Chrystusa, aby móc poprzez swoje życie w pomazaniu i poprzez służbę w pomazaniu wykonać Bożą wolę. I do tego są niezbędne i konieczne pewne warunki, które człowiek namaszczony powinien spełnić, aby to pomazanie działało w sposób właściwy i prawidłowy. Bo tak jak każdy Boży dar, bo tak jak każde Boże uzdolnienie, my możemy po prostu zmarnować. Drodzy, dlatego dzisiaj chciałbym, gdy już zrobiłem tę analogię, porównanie, chciałbym mówić o tym, w jaki sposób człowiek może chodzić w pełni Ducha Świętego, a dla mnie jest to odpowiednik namaszczenia kapłańskiego Starego Testamentu. Namaszczenie kapłańskie Starego Testamentu dzisiaj dla mnie oznacza życie w pełni Ducha Świętego. I tylko w ten sposób możemy wypełnić to posługiwanie. Fragment Pisma Świętego, który będę rozważał, bardzo znany na pewno wam wszystkim fragment Pisma Świętego, to jest list do Efezjan, rozdział 5, wersety od 17 do 21. List do Efezjan apostoła Pawła, 5 rozdział, od wersetu 17 do wersetu 21, strona 1265. Podejrzewam, że jest to chyba najlepiej znany werset przez wszystkich zielonoświątkowców. Może jeszcze kilka innych fragmentów pisma też jest bardzo dobrze znanych, ale myślę, że ten jest też bardzo dobrze znany. I czytam od wersetu 17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Kiedyś tak poruszony przez Pana zacząłem sprawdzać znaczenie wersetu 18. Chciałem dokładnie zgłębić, o czym mówi ten werset. I tutaj użyte to słowo, ale bądźcie pełni ducha, starałem się zgłębić jego znaczenie. W tym celu też sięgnąłem do tekstów oryginalnych, do języka greckiego i tam odkryłem pewną myśl, którą chcę się z wami dzisiaj podzielić. Mianowicie ten czasownik bądźcie pełni w tekście greckim jest użyty w stronie biernej. Oznacza to, że tak, można by to sparafrazować w ten sposób. Bądźcie pełni ducha poprzez to, że pozwolicie się napełnić duchowi. Mamy być pełni ducha poprzez to, że my udostępniamy siebie. My udostępniamy siebie Bogu, aby nas napełnił. Ja bardzo często rozumiałem ten werset w ten sposób, że ja w jakiś sposób muszę wyciągnąć od Boga. Wiecie, wyrwać od Boga Ducha Świętego. Że ja muszę coś szczególnego zrobić, jakieś niesamowite wysiłki podjąć, aby ściągnąć na swoje życie namaszczenie kapłańskie, namaszczenie Ducha Świętego. Troszeczkę mi to przypominało taki obraz, że Bóg ma swoje błogosławieństwo, ale trzyma je bardzo mocno usztywnione w swoich dłoniach, a ja muszę się chwycić za te dłonie i w jakiś sposób otworzyć jego ręce silno po to, żeby wziąć od niego ten dar. Czasami tak bawiłem się z moją córką, że włożyłem coś do swojej dłoni i trzymałem zamknięte, a ona przychodziła i próbowała wyciągnąć ten słodycz, który tam był w dłoniach. I robiła w ten sposób, że po kolei odginała pojedynczy paluszek, następny paluszek po to, żeby się tam dostać do tego w końcu słodycza, ale wiecie, to była tylko zabawa. Ja osobiście jestem przekonany, że nasz niebiański Ojciec, jego natura, która jest objawiona w Piśmie Świętym, mówi mi, pokazuje mi dokładnie tak, jak jest ta analogia w Starym Przymierzu odnośnie kapłanów Starego Przymierza. Mianowicie to, że to Bóg sam przygotował olej pomazania dla kapłanów i On nakazał, aby kapłani zostali pomazani. Tak samo, jeśli chodzi o Ducha Świętego i pełnię Ducha Świętego, to niebiański Ojciec pragnie, myślę, bardziej niż my. On pragnie bardziej niż my. On pragnie bardziej niż my dzisiaj tego pragniemy. Aby na naszym życiu, aby na naszym ciele, aby na naszej głowie był ten kosztowny, cudowny, Boży olejek, który obrazuje nam Ducha Świętego. Drodzy, ja tak rozumiem Bożą naturę. Więc na czym polega moja postawa, na czym polega moje zadanie, aby Bogu udostępnić siebie, aby Bogu dać siebie, aby być naczyniem otwartym, aby być tym dzbanem gotowym do napełnienia, na czym polega moja postawa. I otóż, drodzy, Analizując ten fragment Pisma Świętego, chciałbym się z wami dzielić myślami, które są tutaj zawarte, które mówią nam o tym, w jaki sposób my udostępniamy swoje życie, aby olej namaszczenia Bożego stąpił i byśmy mogli być wypełnieni Bożym Duchem i żyć w Jego pełności. Pierwsza myśl w wersecie 18 jest powiedziane: i nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. To są rzeczy postawione po dwóch skrajnościach. Z jednej strony tu nie ma żadnej analogii czy bliskości. Z jednej strony jest upijanie się winem, a z drugiej strony jest pełnia ducha. I w tym słowie Bóg mówi: nie upijaj się winem, ale bądź pełen ducha, wybierz tą drugą rzecz. Nie wiem, czy myślę, że ci, którzy wczoraj słyszeli świadectwo brata Jurka, mogli zobaczyć, w jaki sposób czasami chrześcijanie, zamiast zwracać się ku pełności ducha, zaczynają się zwracać ku pewnym, nazwijmy to, używkom tego świata, które mają podnieść troszeczkę ich samopoczucie, które mają sprawić, że będą się czuli lepiej, będą się czuli bardziej śmiali, będą się czuli bardziej może tacy odstresowani. Wiecie, bez przesady, ale tak troszeczkę się odstresuje. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że Boże Słowo nam w tym miejscu mówi, aby się odwrócić od tego, co pozornie daje nam to poczucie takiej wolności, a zwrócić się do pełni ducha. Pełnia ducha da nam daleko więcej i to wszystko, czego potrzebujemy na co dzień w naszym życiu i do tego, aby wypełnić Boże nam posługiwanie kapłańskie. Ale nie chcę się na tym rozwodzić, bo to jest sprawa tak oczywista, że myślę, że wielu z was ma już ukształtowane co do tego poglądy i nie chciałbym zbyt dużo na ten temat mówić. Poza tym też im się dłużej na jakiś temat mówi, to nie znaczy, że to bardziej działa. Że ludzie będą bardziej przekonani, jak ja dziesięciokrotnie podkreślę jedną myśl. Myślę, że i też to doskonale wiecie, że prawdziwe pójście za czymś to jest głębokie dotknięcie Boga przez Ducha Świętego i On to musi uczynić. I wiecie tak, gdy stoję tutaj, jestem także z jednego powodu jeszcze także szczęśliwy, że ja nikogo nie muszę o niczym przekonywać. Wiecie, dlatego, że Duch Boży, Duch Święty został dany i On jest w tym zgromadzeniu, by każdego z nas przekonywać od wewnątrz do głębi o tym, co jest Bożą prawdą. Wiecie, jak to wychodzi, kiedy my na przykład próbujemy kogoś na siłę o grzechu przekonać. Jeśli my zaczynamy tą pracę wykonywać, okazuje się, że dochodzi do różnego rodzaju konfliktów i nieporozumień. Ale dzięki Bogu za to, że On dał swojego ducha, który jest tym, który nas wspiera i chce nas przekonywać. I także mam to w sercu, że On chce nas przekonywać także o prawdach Bożych, które są zapisane w Jego Słowie. A więc pierwsza myśl: nie upijajcie się winem, ale zwróćcie się i pozwólcie, aby Duch Święty was wypełniał. I powstaje pytanie, w jaki sposób? Jaka jest ta postawa, gdzie ja udostępniam siebie Bogu, aby On mnie napełnił duchem i abym żył w pełności? I w wersecie 19 czytamy: rozmawiając z sobą, i tutaj niekoniecznie oznacza to, że ja mam rozmawiać z drugą osobą, iść do drugiej osoby i rozmawiać z nią przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, ale tutaj rozmawiając z sobą bardziej oznacza rozmawiając z samym sobą, czy rozmawiając samym w sobie. Bo to jest na końcu powiedziane, grając w sercu swoim Panu, rozmawiając bardziej z samym sobą, rozmawiając w sobie, w swoim sercu, przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Drodzy, ten werset mówi nam o pewnej atmosferze duchowej, która towarzyszy naszemu życiu. Ta atmosfera duchowa to się nazywa psalmy, hymny, pieśni duchowne, granie i śpiewanie w sercu swoim Panu. Czy to przeżywasz dzisiaj? Co ci gra dzisiaj w sercu? Co się dzisiaj nuci w sercu? Jaka jest atmosfera w twoim sercu? Czy w twoim sercu jest pieśń uwielbienia, chwały i czci dla Boga? Bo chcę ci powiedzieć tak. Chcę nam powiedzieć tak, że jeśli w naszym sercu jest atmosfera chwały, czci, uwielbienia dla Boga, to Ta postawa zaprasza Ducha Świętego do naszego życia. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, w którym jest powiedziane, często muzycy cytują ten fragment, że Pan mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedyś podszedłem do grupy muzycznej, akurat nie w naszym zborze, bo oni ciągle powoływali się na ten fragment, że Pan mieszka w chwałach swojego ludu, więc chwalmy Boży lud. I podszedłem do nich, zapytałem ich, czy wiecie, gdzie jest to zapisane? Nie wiedzieli. Oni wiedzieli, że Pan mieszka w chwałach swojego ludu, ale nie wiedzieli, gdzie to jest zapisane. A mówię, a skąd wiecie w ogóle, że to jest w Biblii zapisane, jeżeli nie wiecie, gdzie to jest zapisane? No bo wszyscy tak mówią, więc my też powtarzamy, że Pan mieszka w chwałach swojego ludu. Słuchajcie, tam tak nie jest powiedziane. Ten fragment brzmi trochę inaczej. Że Pan przebywa w chwałach Izraela. Psalm 22. To jest troszeczkę inaczej powiedziane. Drodzy, ale ja wierzę w prawdziwość tego wersetu w tym znaczeniu, że Pan przebywa w chwale, w uwielbieniu, które ma miejsce w naszym sercu. My mówimy o tym, że Duch Święty mieszka w nas, Duch Święty zamieszkuje nas, wypełnia nas. To jest prawdziwa świątynia Ducha Bożego dzisiaj. I jeśli w nas jest chwała, to Duch Święty czuje się tam dobrze. Ostatnio mieliśmy takie zdarzenie, nasza rodzina została zaproszona do naszych przyjaciół na kolację. Oni jeszcze mieli gości, przyjechali rodzice, do tego przyjechali jeszcze znajomi z innego kraju, a więc było nas liczne grono. Usiedliśmy do stołu, zjedliśmy wspólnie kolację, później usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. I drodzy, to był naprawdę taki słodki czas. To był taki dobry, miły czas. I kiedy już widzieliśmy, że godzina się zbliża do tego, aby się pożegnać, tak ni stąd, ni z owąd, jedna osoba zaproponowała, a w takim razie jeszcze pomódlmy się. Wierzę, że to było takie Boże poruszenie, więc zaczęliśmy się modlić. Ktoś nagle zaintonował pieśń. Zaśpiewaliśmy jeszcze pieśń. I zrobiło się tak miło, tak przyjemnie, tak w Duchu Bożym. I chcę powiedzieć to, że bardzo to było takie trudne wstać i wyjść. Tam się chciało zostać. Dlaczego się chciało zostać w tej atmosferze? Bo tam, gdzie jest atmosfera uwielbienia, tam, gdzie jest atmosfera chwały, tam, gdzie jest atmosfera tej pieśni, to tam się dobrze przebywa. Tam chcemy być. Drodzy, i tak samo jest z Duchem Świętym. On tam chce być. W chwale, która jest w naszym sercu. Są też inne sytuacje. Jako pastor, czy jako też duszpasterze wiecie o tym, że czasami przychodzi nam odwiedzić jakąś rodzinę. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś z nienacka wejść do kogoś, odwiedzić kogoś z nienacka. I być może ta rodzina nie była przygotowana na wizytę pastora lub na wizytę gości. I wchodząc do domu, już w progu, czujesz, że coś jest nie tak. Niby wszystko jest dobrze, wszystko zamilkło, wszystko jest jak gdyby w należytym porządku. Jesteś zaproszony do stołu, jest ci zaproponowana herbata, ale dziwnie ta rodzina na siebie patrzy, mąż na żonę, żona na męża. Dziś w swoim duchu wyczuwasz, oni mają chyba ciche dni. Oni chyba mają ciche dni. Widzisz, że to już nie jest ta atmosfera, ale przecież nikt nic nie mówi. Nikt się nie żali. Nikt nie mówi, pastorze, dobrze, że przyszłeś, bo mój mąż, bo moja żona to są tak ostatnio. Nie, oni są po prostu kulturalni, jest spokojnie. Ale jest atmosfera. I ty tak posiedzisz trochę i myślisz, nic tu po mnie. Tu nic ja dzisiaj dobrego nie wniosę, ani nic dobrego nie otrzymam. Ja pójdę lepiej do domu i się pomodlę. Wiecie, tam się nie chce przebywać. To jest atmosfera. I ja jestem przekonany, że o podobnych rzeczach mówi to słowo. Jeśli my wdzięcznie gramy i śpiewamy w naszym sercu Panu, to zaprasza Ducha Świętego. On chce w tym przebywać. Dlatego największym wrogiem pełności Ducha Świętego jest gorycz, poczucie krzywdy, zazdrość, gniew, to, co wypełnia nasze serca, te negatywne emocje. I drodzy, jeśli my będziemy pielęgnować te emocje w naszym życiu, jeśli będziemy pielęgnować zazdrość, bo sąsiadowi albo komuś tam w pracy lepiej się powodzi niż nam, i my byśmy chcieli, tak bardzo się modlimy, ale jakoś tak nam nie wychodzi w życiu. I będziemy zazdrościć temu, że ktoś naprawdę ma błogosławieństwo i kupił sobie coś nowego. I zamiast mieć w sercu, ja go błogosławię, bo jego błogosławieństwo jest po części moim błogosławieństwem. A nie, ja mu strasznie zazdroszczę, mówię, Panie, Ty mu błogosławisz, ale wolałbym, żebyś to mi błogosławił niż jemu. Czym on jest lepszy ode mnie? Jeśli masz coś takiego w sercu, to chcę powiedzieć to, że jest to ta Boża, też ta przeszkoda dla Ducha Bożego, dla pełni Ducha Świętego. A więc po pierwsze, umożliwiamy Bogu, aby nas napełnił przez to, że chwała Jego mieszka w naszym sercu. Dbaj o swoje serce. Księga Przypowieści Salomona mówi nam, czujniej niż wszystkiego innego, szczerz swego serca. Nie dopuść, aby tam wkradł się te emocje, o których mówiłem, które skutecznie zepchną Ducha Świętego do kąta twojego życia. To nie wystarczy, że przeżyłeś napełnienie Duchem Świętym, chrzest Duchem Świętym. Jest pytanie, ile dałeś Duchowi Świętemu w twoim życiu, ile mu dajesz dzisiaj. Czy możesz się tylko wylegitymować tym przeżyciem i już siedzisz spokojnie, kiedy jest wezwanie, ewentualnie kto chce przeżyć chrzest Duchem Świętym, ty już masz to za sobą, możesz się wylegitymować. Ale jest pytanie o to, ile dałeś Duchowi Świętemu dzisiaj, ile mu dajesz w swoim życiu. On będzie się rozkoszował przebywaniem w tobie, jeśli tam znajdzie werset 19, to co, o czym mówi werset 19, pieśń chwały, psalm, hymn, uwielbienie. Przejdźmy do wersetu 20, on jest związany z wersetem 19, ale jest troszeczkę inny akcent postawiony i też chciałbym chwileczkę czasu poświęcić rozważaniu wersetu 20. Jest powiedziane, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękczynienie to jest coś, co ma swój początek w sercu. Drodzy, nie ma dziękczynienia, jeśli w sercu jest gorycz, krzywda, żal, a my pobudzeni jakąś inspiracją zewnętrzną będziemy wyśpiewywać Bogu najpiękniejsze pieśni, jeśli w sercu pozostaje to, co powiedziałem. To nie ma żadnego dziękczynienia. To jest odśpiewanie pieśni. Mogliśmy najwyżej odśpiewać pieśń, dołączyć się do tych, którzy pieśń śpiewają. Dziękczynienie ma zawsze swoje źródło i swój początek w sercu. Ale dziękczynienie to jest wyrażanie wdzięczności. To jest tak, to trzeba tą wdzięczność wyrazić. Ją mam w sercu, ale poprzez dziękczynienie ją wyrażam. I tu jest powiedziane zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu. Nie wiem, czy ten werset jest dla was trudny do uniesienia, ale Słowo Boże mówi nam zawsze i za wszystko. Ktoś może powiedzieć, przepraszam, ale nie zawsze i nie za wszystko. Ale Boże Słowo mówi inaczej, zawsze i za wszystko. Kiedy przeanalizowałem dwa fragmenty Pisma Świętego, 1 Tesaloniczan 5:18 i ten z listu do Efezjan, tak troszeczkę też spojrzałem na to, jak Boże Słowo to mówi i w liście do Tesaloniczan 5:18, może ja odczytam ten fragment, aby to przedstawić na podstawie słowa. 5:18, 1 Tesaloniczan. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Dokładnie ten tekst brzmi, we wszystkim dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Tu jest określenie we wszystkim. To jest troszeczkę inaczej niż za wszystko, bo we wszystkim oznacza to, że niezależnie w jakich okolicznościach życia się znajduję, w tych okolicznościach życia i tak mam oddać Bogu chwałę i cześć. W psalmie 43, w wersecie 2, Dawid mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego będzie zawsze na ustach moich. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego będzie zawsze na ustach moich. Myślę, że to jest wielka wielka łaska od Boga, kiedy możemy to czynić. To jest wielka łaska od Boga, kiedy możemy mieć taką postawę, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy przychodzą trudne chwile w naszym życiu, to one bardzo absorbują nas. One bardzo skupiają naszą uwagę. One bardzo zajmują naszą uwagę, próbują pochłonąć naszą uwagę. Ale Boże Słowo zachęca nas i mówi nam o tym, że mamy szukać tego, aby we wszystkim Bogu dziękować. Już wcześniej, kiedy mówiłem wczoraj, wspominałem różne sytuacje w zborze, z którego pochodzę i wspomniałem to, dzisiaj chcę do tego nawiązać, że w zborze mamy wiele bardzo trudnych sytuacji. Mówiłem o tym, że są osoby bardzo poważnie chore, które nieraz z trudnością mogą dotrzeć na nabożeństwo. Ale kiedy te osoby chore dotrą na nabożeństwo, a przez to, że zbór nie jest liczny, to wszystko jest zauważalne, wszystko jest widoczne. Kiedy te osoby docierają na nabożeństwo, bardzo często jest tak, że to one pierwsze w zgromadzeniu dziękują Bogu ze szczerego serca. I przypomina mi się taka jedna modlitwa, która głęboko poruszyła moje serce, mianowicie modlitwa jednej z tych osób w zgromadzeniu, kiedy ona głośno i publicznie wyznała to, będąc właśnie w takim stanie ciężkiego doświadczenia, w modlitwie powiedziała: Panie Boże, dziękuję Ci, że tak cudownie jest w moim życiu, że tak cudownie jest w moim życiu, że lepiej być nie może. Drodzy, i kiedy ludzie, którym tak naprawdę niewiele dolega, słyszą coś takiego, to mogą naprawdę skonfrontować swoje życie i samego siebie. Jak to jest, że my w o wiele bardziej banalnych, bym powiedział, okolicznościach zapominamy o tej wdzięczności dla Pana? Ale chcę to z całą stanowczością podkreślić, że kiedy jesteśmy gotowi, aby Boga wielbić, aby Bogu oddawać chwałę i cześć, to przyciąga Ducha Świętego, to sprawia, że Duch Boży chce w tym przebywać. Jak powiedziałem, list do Tesaloniczan mówi nam: we wszystkim dziękujcie, ale kiedy tutaj przeanalizujemy ten fragment, list do Efezjan, tu już jest powiedziane: za wszystko dziękujcie. Nie jest to łatwe. Chyba sami żeście tego doświadczyli. Nie jest to łatwe. Ktoś może zapytać, czy mam dziękować za kataklizmy, czy mam dziękować za wojny, czy mam dziękować za terroryzm. Przecież za wszystko to za wszystko. Ale tam jest coś ważnego powiedziane. Za wszystko w imieniu Pana Jezusa. To dotyczy ludzi, za wszystko, co się dzieje w życiu tych, którzy żyją w imieniu Pana Jezusa. To dotyczy tych, którzy są Chrystusowi. Mam za wszystko dziękować, co dotyczy mojego życia w Jezusie Chrystusie. Jeśli wierzę w to, że w życiu człowieka wierzącego nie ma przypadków, jeśli wierzę w to, że w życiu człowieka wierzącego nie dzieje się nic, co by było za Bożą kontrolą, za Bożym dopustem, to ja wtedy faktycznie mogę za wszystko dziękować. Ale jeśli mam to przekonanie, że tak jest, że żyję w imieniu Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu za wszystko Ojcu dziękuję. To jest to uwarunkowanie w Jego imieniu. A więc kolejna sprawa, kolejna rzecz, która naprawdę jest elementem, który zachęca Ducha Świętego do tego, aby przychodził do naszego życia, aby dotykał naszego życia, to chwała, uwielbienie i wdzięczność. I drodzy, skupmy się teraz przez chwilę na wersecie 21. Nie chcę tak powiedzieć, że większość mężczyzn, ale może tak jest, że od razu przeskakują do wersetu 22. Pomijają werset 21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, ale werset z 20 przystępują do wersetu 22, gdzie jest powiedziane: żony, bądźcie uległe mężom swoim, a werset 21: pozostawać by mógł pominięty. Ale chcę powiedzieć, że uległość to nie jest tylko Boży nakaz dla kobiet. Oczywiście też jest. Ale uległość to jest Boży nakaz dla wszystkich z uczniów Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim, bez wyróżnienia w tym momencie jeszcze płci, jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jestem o tym przekonany głęboko i to znajdujemy w osobie naszego Pana i Mistrza. W Nim znajdujemy to uniżenie. I to uniżenie jest postawą, która ma być obowiązującą wszystkich naśladowców Chrystusa. Dopiero w następnej kolejności jest szczególne wskazanie na kobiety, niewiasty. Być może one bardziej potrzebują, aby dwukrotnie im powtórzyć tę kwestię. Najpierw jedni drugim, a później jeszcze żony mężom. Ale jestem co do tego przekonany, że nikt w ciele Chrystusowym nie jest zwolniony od postawy uległości, że ona mnie nie dotyczy, bo ja jestem na przykład pastorem. To nie jest prawdą. Ona dotyczy również i mnie, i każdego członka ciała Chrystusowego. Duch Święty przyrównany jest jako symbol do wody. Może takie proste pytanie, taki prosty obraz. Jakie miejsca napełniają się wodą najszybciej podczas deszczu? Czy kiedyś byłeś pod namiotem i rozbiłeś sobie namiot w miejscu, które jest najniżej położone, powiedzmy na polu jakimś namiotowym? I była ulewa w nocy. Co się stało z twoim namiotem? Myśmy mieli w zeszłym roku takie przeżycie, taka potężna ulewa na polu namiotowym. I myśmy mieli namiot rozbity na wzgórzu. I to było jedyne miejsce, które nie było zalane. A w tych miejscach, gdzie osoby rozbiły sobie namioty, w najniżej położonych miejscach było około 10 cm wody. Oni po prostu pływali w tamtym miejscu. Pytanie jest takie, które miejsca najszybciej napełniają się wodą? Odpowiedź jest oczywista i prosta. Miejsca najniżej położone. Woda zbiera się w miejscach najniżej położonych. Czy trzeba szczególnie lać wodę do miejsc najniżej położonych? Nie, ona sama tam spłynie. Ona się może wylewać na całe zgromadzenie, ale woda spłynie tam, gdzie są miejsca najniżej położone. Jest to jednoznaczny dla mnie obraz tego, czym jest uniżenie i czym jest uległość. Miejsca najniżej położone są miejscami, gdzie Duch Święty wypełnia te miejsca. Jestem przekonany, że taka postawa uniżenia i postawa uległości jest zaproszeniem dla Ducha Świętego do naszego życia. Postawa przeciwna, postawa dumy, arogancji i wyniesienia jest postawą, która skutecznie zniechęca Ducha Świętego i on stoi z boku, nie ma udziału w takiej postawie. Więc jeśli mamy takie pragnienie i chcielibyśmy, aby Duch Święty wypełniał nasze życie, to możemy to zrobić poprzez to, że zbadamy swoje serce i zapragniemy, aby Boża postawa tej uniżoności, uległości, pokory była w nas. W ten sposób możemy zaprosić Ducha Świętego do naszego życia. Nie będziemy musieli w jakiś sposób szczególnie domagać się i próbować go ściągnąć. On sam przyjdzie. On sam przyjdzie do postawy uniżenia, uległości. Drodzy, mam też takie, myślę, że też to wiecie, że pokory nie da się nikogo nauczyć. Nie da się najlepszym kazaniem, a nawet 10 kazaniami nikogo nauczyć pokory. Albo człowiek się nauczy w życiu pokory, albo się nie nauczy. On może wiedzieć o tym, że ma być pokorny, może teoretycznie wiedzieć. Ale jeśli nie pójdzie Bożą drogą i nie pozwoli Bogu kształtować tego naczynia i będzie oporny, będzie tym wierzgającym koniem czy osłem, to się nie nauczy pokory, chyba że Bóg naprawdę go silno złamie. I to jest bolesne. Ta nauka to jest najdroższa nauka w życiu. Nauka, lekcja pokory, jedna lekcja pokory to są najdroższe korepetycje, jakie możesz sobie zamówić u Boga. Bo one cię będą najwięcej kosztować. Nie da się ich nauczyć w żadnej szkole, nie da się teoretycznie tego nauczyć. To Bóg kształtuje w człowieku, który się temu podda. Ale może dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które są jak gdyby takim testem i sprawdzają, na ile jest uniżoność w naszym życiu i czy jesteśmy gotowi na to, aby naprawdę to naczynie było otwarte, przyjazne do tego, aby Duch Święty mógł wniknąć i napełnić nas. Pierwsza rzecz to jest, w jaki sposób reagujemy na napomnienie. W jaki sposób reagujesz na napomnienie? Ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem, prezbiterem naszego okręgu, i on powiedział mi coś takiego, mówi, to jest nowość w naszym kościele. Mówi, tego jeszcze nie było. Mówi, ostatnio dostaję odwołania od członków zboru, którzy zostali napomnieni przez Radę Starszych. Bracia z Rady Starszych przyszli, w jaki sposób napomnieć kogoś ze zboru, i mówi, to są sprawy ewidentne. Ale oni nie przyjmują tego napomnienia i piszą do mnie odwołanie, że się odwołują od napomnienia Rady Starszych Zboru do prezbitera okręgowego. Mówiąc jednym słowem, prezbiterze okręgowy, weź na mnie w obronę i napomnij Radę Starszych. Weź, zwróć im uwagę, dlaczego oni śmią mnie napominać. A kim oni są? Ale to jest dopiero początek tego, co możemy mieć już niebawem w Kościele. Chcę to też podkreślić z tego miejsca. To jest chyba najtrudniejsza w tym momencie służba, aby komuś zwrócić nawet delikatnie uwagę. Aby kogoś delikatnie nawet skorygować. Dlatego, że od razu pojawia się agresja i obrona. Nawet nie ma takiej refleksji, bracie, dziękuję ci, ja to przemyślę. Bracie, ja pójdę i pomodlę się. Jeżeli Bóg mnie przekona, że to jest prawdą, to to przyjmę. Jeśli mnie przekona, że nie, to nie przyjmę. Ale przynajmniej tyle. Nie. Coraz częściej spotykamy tą postawę od razu obrony i sprzeciwu. Nie przyjmuję tego. Odwołuję się. Czy jest jakaś instancja, do której mogę się odwołać? W takiej atmosferze, drodzy, Duch Boży niewiele będzie mógł mieć do powiedzenia. W takiej postawie Duch Boży niewiele będzie mógł czynić. Będziemy skazani na zmaganie się w naszym ciele z problemami, z potrzebami. Co inne zaprasza Ducha Świętego, kiedy jest to wycofanie się w tył, ten krok w dół, to uniżenie, to niskie położone miejsce. Kolejna rzecz, która wskazuje, jaki jest stan naszego serca w kwestii pokory, to jest, w jaki sposób reagujesz już na ataki i obrażenia i oskarżenia. Już nie mówię tutaj o biblijnym napomnieniu, tylko ataki, takie oskarżenia, obrażenie, obrażanie. Chciałbym przywołać taki przykład ze Starego Testamentu, który jestem przekonany, że dobrze znacie. Sytuację, kiedy król Dawid uciekał z Jerozolimy przed swoim synem Absalomem. I jest tam taka scena, pojawia się scena, że wychodzi członek domu rodziny Saula, Szymei, i zaczyna bluźnić swemu królowi. Zaczyna go, mówiąc wprost, obrażać, oskarżać. I Dawid jedzie w pobliżu i słyszy te obelgi, rzucanie kamieniami w niego. I jego świta, jego dworzanie już nie wytrzymują tego, mówią: podjedziemy i temu zdechłemu psu utniemy głowę. Jak on śmie bluźnić pomazańcowi pańskiemu? Zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, my tę sprawę załatwimy. My tę sprawę weźmiemy w swoje ręce. Ale wiecie, wtedy Dawid, myślę, że był bardzo skruszony tym wszystkim, co się działo, powiedział, zostawcie go. Niech widocznie to jest Bożą wolą, aby on mi to robił. Może Pan mi za to przywróci królestwo. Wiecie, on się nie bronił swoimi rękami. On nie walczył w tej sytuacji o swoje. On się uniżył. I myślę, że właśnie przez tą postawę tak bardzo Bóg błogosławił Dawida i pomagał mu, a inny by już został odtrącony w tych wszystkich trudnych sytuacjach, w których Dawid się znalazł. To nie był człowiek bez skazy. To był mąż Boży, ale to nie był człowiek bez skazy, ale Bóg go nie zostawił ze względu na uniżoność jego serca. Tego potrzebujemy, to zaprasza Ducha Świętego. I trzecia rzecz, o której chcę też wspomnieć, mianowicie co wskazuje na stan naszej pokory, to jest to, kiedy musimy przeprosić. W przypadku pastora to jest bardzo trudne. Kiedy na przykład jako pastor musiałbym i muszę przepraszać zbór. Wiecie, zawsze mam takie myśli, że stracę autorytet. Że kiedy stanę przed ludźmi i powiem im, przepraszam, pomyliłem się, to oni będą mnie, nie będą mnie szanować. Uznają, że jestem jakimś takim, nie wiem, słabeuszem, który nie nadaje się na ich pastora. Ale rzeczywistość okazuje się inna. To jest jak gdyby kłamstwo diabelskie, że wtedy, kiedy przychodzi, kiedy przepraszamy, to wtedy tak naprawdę najwięcej zyskujemy uznania, szacunku. Ludzie zaczynają nas szanować przez właśnie zachowanie tej postawy. Czy zdarzyło się to, że musiałeś przeprosić własne dziecko, własną córkę czy syna? Ojcze, jak ci to przychodzi? Czy przychodzi ci to łatwo, lekko? Mężu, kiedy musiałeś przeprosić swoją żonę, że to ty miałeś zły dzień i to nie ona jest winna, to nie ta przypalona zupa czy przesolona zupa, ale to ty tak naprawdę miałeś zły dzień, bo ci nie poszło, bo nie załatwiłeś sprawy, bo tam na drodze ci ktoś zajechał, bo jeszcze inne rzeczy działy się miejsce, to ty tak naprawdę byłeś, miałeś zły czas i znalazłeś swoją żonę pod ręką, a nie wypada ci się na kimś innym, bo żona jest najbliższa twemu ciału, więc to na niej się wyładowałeś tak naprawdę. To na nią zrzuciłeś cały stres swojego dnia codziennego. To o jej się oberwało zupełnie niewinnie. Ale przecież jesteś mężczyzną, jestem mężczyzną, no to ona sobie musi jakoś z tym poradzić. Czy łatwo ci jest przyjść i powiedzieć, przepraszam cię, moja żono, naprawdę zrobiłem bardzo źle, wybacz mi. I zrobić to z serca, zrobić to z uniżeniem. Czy zdarzyło ci się wziąć córkę na kolana, powiedzieć, przepraszam cię, to naprawdę nie twoja wina, to tatuś źle się zachował, miał zły dzień, wybacz mi. Drodzy, to są takie elementy, znaki, które wskazują nam na to, co jest w naszym sercu. Im niższe położenie, tym większe zaproszenie dla Ducha Świętego. Tam, gdzie pojawi się postawa wyniesienia, tam Duch Boży jako gołębica będzie się oddalał coraz dalej i dalej. On będzie w końcu czekał, czy dojdziemy do tego miejsca, aby być miejscem nisko położonym, by woda Ducha Świętego mogła na nowo wlewać je i wypełnić, i zakryć te wszystkie miejsca i być tym balsamem, który łączy, który scala, który spaja, który powoduje, że jest ta inna jakość funkcjonowania i życia. A więc pełnia Ducha Świętego związana jest z atmosferą chwały i uwielbienia w naszych sercach, z wdzięcznością, z uleganiem jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I drodzy, na zakończenie mojego rozważania jeszcze jeden fragment z Psalmu 45, werset 7 i 8. Jest to słowo prorocze naszym Panu Jezusie Chrystusie. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Pomazał Cię Twój Bóg. Olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Dlaczego Cię pomazał, jak żadnego towarzysza Twego? Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia, dlatego pomazał Cię Twój Bóg. Dlatego został wylany na Ciebie olej namaszczenia, dlatego że miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. To znalazł Ojciec w Synu. Ojciec tego szuka w każdym z nas. Drodzy, i taka jedna myśl z tego fragmentu, tu nie jest powiedziane, ponieważ czynisz sprawiedliwość, a nie czynisz bezprawia, dlatego Cię pomazał. Tu jest powiedziane coś więcej, dlatego że miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Tu nawet nie chodzi o to, co czynimy. Wiadomo, tu jest zupełnie inna jakość, tu jest umiejscowione to zupełnie głębiej. To jest umiejscowione w sercu twoim, czy w sercu miłuje sprawiedliwość, bo wiadomo, że wtedy będę czynił sprawiedliwość. To jest proste, jeśli coś miłuję, to będę to czynił. I czy nienawidzę bezprawia, bo wtedy nie będę czynił bezprawia. Ale to nie jest tak, jak w tej opowieści o dwóch młodych, nawróconych chrześcijaninach, którzy spotkali się ze sobą i wspominają swoje stare życie. Oto dwoje młodych, nowonarodzonych ludzi po jakimś czasie od nawrócenia siedzą razem i rozmawiają i wspominają swoje stare życie. Byli kolegami, znali się, więc mówią jeden do drugiego: pamiętasz, jak wtedy chodziliśmy na taką imprezę? Ale było fajnie na tamtej imprezie. Pamiętasz, jak tam było i co żeśmy robili? O, jak było wesoło, muzyka, tańce i zabawy. Co prawda oni teraz nie chodzą, bo przecież chodzą do zboru, ale wspominając tamte czasy, tamte życie, myślą, ale było fajnie wtedy. Oni dzisiaj być może nie robią tego, bo przecież narodzili się na nowo. Ale jest pytanie, czy to jest ta jakość, o której mówi tutaj Boże Słowo? Jeśli z utęsknieniem wspominają swoje stare życie, to znaczy, że ono jeszcze w nich gdzieś tkwi. Ale Boże Słowo nam w tym fragmencie mówi coś innego, mówi nam o nowej jakości. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Nienawidzisz zła, nienawidzisz grzechu. Dlatego Boże namaszczenie, dlatego Boże pomazanie przychodzi do twojego życia. I drodzy, oby Bóg każdemu z nas okazał swoją łaskę i miłosierdzie, abyśmy w tę stronę mogli kierować nasze serca. Nie tylko zadowalali się tym, że prowadzimy porządne życie, ale to jest cenne, ja tego nie neguję, to jest cenne, ale byśmy się przyglądali sercom i byli zadowoleni dopiero wtedy, kiedy tam jest to właściwe ustawienie spraw, czyli jest miłość dla Bożych spraw, a nienawiść dla spraw, które są złe i Bogu niemiłe i Jemu się nie podobają. Bo to będzie kolejny element, w którym Duch Święty będzie namaszczał nas i przychodził do naszego życia. I kończąc moje dzisiejsze rozważanie, wracając do służby kapłańskiej i powołania kapłańskiego, akcentuję to i chcę to powiedzieć, że możemy to posługiwanie wypełnić tylko wtedy, kiedy Duch Święty będzie namaszczał nasze życie. Ale żeby Duch Święty mógł namaszczać nasze życie, to po pierwsze serce niech będzie przepełnione atmosferą, gdzie Jemu jest miło i dobrze. Na ustach naszych niech będzie wdzięczność dla Pana za to, co On dla nas uczynił, bo przecież powtarzamy, że godzien jest chwały i czci. A w sercu niech będzie postawa uniżoności, bo to przyciąga Ducha Świętego, aby zamieszkał w nas. A na dodatek, co miłujesz, czego nienawidzisz? Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz bezprawia, to On namaści cię olejkiem, jak żadnego z towarzyszy twoich. Drodzy, to jest praktycznie koniec mojego usługiwania tutaj w Wisłoczku. Za chwileczkę zakończę. Ale zanim jeszcze zakończę, chciałbym, za chwilę będziemy się modlić, chciałbym, żebyśmy się wspólnie modlili. Może powiem tak. Za jakąś chwilę ta kablica opustoszeje. Pojedziemy do naszych domów. Zgasną światła, muzycy odstawią instrumenty. Wspaniały czas konferencji się zakończy i zacznie się prawdziwy test naszego życia. Codzienne nasze życie. Konferencja jest niezwykłym i wspaniałym czasem. Jestem wdzięczny Bogu za każdą chwilę, każdą minutę, każdą godzinę spędzoną tutaj. To jest wspaniały, niepowtarzalny czas. Ale ja wiem i myślę, że wy też to wiecie, że to nie jest całe życie chrześcijańskie. Konferencja to nie jest całe życie chrześcijańskie. Nasze życie chrześcijańskie zacznie się, kiedy zamkną się drzwi naszych domów, kiedy otworzą się drzwi naszych zakładów pracy, kiedy wyjedziemy z naszymi ciągnikami, czy wyjedziecie na pole, kiedy siądziecie w domu do stołu z rodziną, kiedy będziecie musieli rozwiązać problemy rodzinne, podjąć decyzje, wtedy zacznie się nasze chrześcijaństwo w praktyce. I jeszcze tę chwilę wykorzystajmy do tego, aby Duch Boży dał nam wszelkiej łaski, aby wtedy to, co słyszymy w pięknych słowach konferencji, miało przełożenie i zastosowanie w naszym codziennym życiu. Drodzy, o to się modlę do samego siebie i tego szukam w moim życiu. To nie jest wielka sprawa w takim miejscu jak tutaj, w miejscu szczególnie ubłogosławionym, pokazać swoje chrześcijaństwo. Ona naprawdę wyjdzie wtedy, kiedy, tak jak powiedziałem, zamkną się drzwi kaplicy i staniemy twarzą w twarz z rzeczywistością dnia codziennego. Oby wtedy ta konferencja miała przełożenie na co dzień w praktycznym naszym postępowaniu, aby Bóg nam tym wszystkim, siostry, bracia, przyjaciele, dopomógł. Powstajmy do wspólnej modlitwy.